Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder
oraz naszym GR Perseus Heighten.
Tak, a dzisiaj chcemy z wami porozmawiać o prawu i sprawiedliwości, a w zasadzie bogini, która tak naprawdę nad nimi króluje, również nad mądrością, czyli o Werenie i jej kapłanach.
Oraz jej kulcie, który jest wyjątkowo rozproszony jak na standardy Starego Świata.
Tak, chociaż te rozproszone kulty to... Rzeczywiście, jest ciekawa rzecz w ogóle tak a propos tego wszystkiego, jak czytałem teraz, bo to jest kolejne bóstwo i kolejny staroświatowy obrządek, który przerabiamy. Zawsze się zastanawiam nad tymi wszystkimi, wiesz, poszczególnymi jakby strefami wpływów, no i tym problemem, że masz małe miasteczko i że musisz mieć tam cholera chyba z 7 świątyń, bo tu Ulryk, tu Sigmar, tam Verena, Shailia, Myrmidia i to się tak, wiesz, dużo tego strasznie jest, tego kapłaństwa, tych wszystkich świątyń, tego wszystkiego, ale właśnie tak bardziej się skupiając na Werenie i tak naprawdę bardziej jako jednak tej bogini od mądrości, od gromadzenia wiedzy niż od sprawiedliwości, co by pomyślałem, że troszeczkę, przynajmniej ja zawsze chyba jednak troszeczkę naokoło do tego podchodziłem i zabierałem się za całą sprawę od złej strony, bo to wiesz, jeżeli masz małe miasteczko gdzieś tam w Starym Świecie, nawet nieważne czy w Imperium, czy w nie, czy gdzieś poza Imperium, no to wiadomo, że te, wiesz, 7 świątyń tam zmieścić może być ciężko. No ale z drugiej strony masz miasteczko, no pewnie jest tam jakiś cmentarz, pewnie jest tam jakiś szpital, pewnie jest tam jakaś biblioteka albo właśnie sala sądowa czy coś takiego. I wiesz, ci ludzie, którzy tam pełnią normalne takie, można by pomyśleć, z założenia świeckie funkcje i profesje, jednak z racji no, politeizmu i bycia w Starym Świecie i faktu, że ci bogowie jednak istnieją i jakieś wpływy tych boskich emanacji widać, to wiesz, to nie jest dziwne, że jeżeli jesteś po prostu, nie wiem, księgarzem, czy bibliotekarzem, czy prawnikiem, to przy okazji tak naprawdę jesteś też kapłanem Wereny. Nie dlatego, że macie świątynię, która wygląda jak wszystkie inne świątynie, tylko macie troszeczkę inne obrządki, tylko właśnie ucząc siebie, czy innych, czy gromadząc teksty, czytając, przepisując, tłumacząc, przechowując dla przyszłych generacji, to już jest, wiesz, cała ta kwestia tak naprawdę nabożeństwa, wiary i dokonywania obrzędów, moim zdaniem. I wydaje mi się, że właśnie na podstawie Wereny, właśnie tego aspektu związanego z mądrością i z pragnieniem przechowywania wiedzy za wszelką cenę, to bardzo ładnie współgra. I wtedy, wiesz, dużo łatwiej jest mieć grabarza, który po prostu opiekuje się cmentarzem. No i tak, no i jest kapłanem Mora, ale to jego kapłaństwo jest jakby z racji tego, kim się zajmuje, bo to też uosabianie niejako pewnych aspektów, które przypisywane są poszczególnym bogom, wynika właśnie bardziej z profesji. I do takich właśnie rozważań, a w zasadzie wniosków doszedłem, przygotowując się tak.
Przetoczonym przez Ciebie przypadku i w przypadku Wereny, to raczej będzie nie bibliotekarz, nie księgarz, a nauczyciel w jakiejś szkole powszechnej, która przez kult Wereny może być utrzymywana w jakiejś większej wiosce, która stanowi jakieś takie centrum kilku małych wioseczek, małych przysiłków, ale jak najbardziej, no bo jeżeli ktoś miałby w takiej społeczności utrzymywać wiedzę, no to właśnie nauczyciel, a z tego, co z lore wiemy na temat właśnie kultu Wereny, to tak, ten kult sponsoruje również szkoły.
Dokładnie, chociaż tutaj ten aspekt prawa też może być ważny, zwłaszcza w takich małych miasteczkach, które w jakiś tam sposób próbują walczyć jeszcze z tym feudalizmem i z prawami szlacheckimi, to wiesz, może ich nie być stać na wielkie i okazałe biblioteki, ale jednak ten jeden uczony, bo wydaje mi się, że to jest takie właśnie słowo, które najbardziej pasuje, bo to nie chodzi o to, żeby to była osoba, która się zajmuje tylko jedną rzeczą, ale wiesz, ten jeden mądry od książek, którego mamy, z którego niby wszyscy się podśmiechują i stroją sobie żarty, to jest jednak osoba, która wiesz, może wygrzebać na przykład traktat sprzed 500 lat, który jakiś tam imperator coś ogłosił i dał przywilej i sprawił, że teraz ten czy tamten szlachcic czegoś nie może i na co rada miejska może się na przykład powołać i odwołać się do elektora, czy nawet do samego imperatora, prawda? I przechowywanie takiej wiedzy, gromadzenie jej i tak dalej, z założenia jest dużo łatwiejsze, prawda, jeżeli mamy jakąś siatkę tego. No i oczywiście działa to w ten sposób, że te największe miasta, najbardziej światła, gdzie uczonych i wyznawców Wereny jest najwięcej, w jakiś sposób starają się, prawda, gdzieś tam wspomagać prowincje, dzielić swoje zasoby, żeby też tam dotarły. No a z drugiej strony jednak w Starym Świecie mnóstwo jest różnych ciekawych i zapomnianych miejsc i może być, że właśnie z takiej małej świątyni gdzieś na końcu Imperium nagle przybywa ostatni rękopis jakiegoś ważnego traktatu czy innego dzieła, prawda?
No, do skopiowania, natomiast tak, no to co mówisz ma bardzo dużo sensu, zwłaszcza, że pokrywa się z tym, co właśnie wiemy. Jeżeli mamy takie duże miasta, no to właśnie w tych dużych miastach, dajmy na to w takim Marienburgu, to właśnie w nich kult Wreny jest najsilniejszy i ma największe możliwości, żeby się przebić. To jest oczywiście związane z tym, że w dużych miastach masz najwięcej właśnie ludzi wykształconych, a tutaj to jest jakby trochę samonapędzający się mechanizm, ponieważ wykształceni ludzie potem sponsorują dalsze wykształcenie dla następnych pokoleń, które mają być wykształcone. Więc w dużych miastach mamy i kapłanów, i jakichś wykształconych kupców, przynajmniej do pewnego stopnia, i jakichś właśnie uczonych, gdyż mamy w dużych miastach Starego Świata, przynajmniej w niektórych, uniwersytety, prawda? I im większe takie miasto, tym większy wpływ ma ten kult Wereny na jego funkcjonowanie. No bo masz te kapliczki w sądach, masz tych sędziów wereniańskich wyznaczanych do tego, żeby pełnili właśnie funkcje i sądzili tutaj przestępców. Masz także taki przykład, kult Wereny właśnie jest mocno zaangażowany w to, w jaki sposób zorganizowana w Marienburgu jest oświata. I to nie na poziomie tylko uniwersyteckim, ale właśnie też na poziomie szkolnym, bo kult Wereny sponsoruje takie szkoły w Marienburgu i zapewne też gdzieś w jakichś tam mniejszych wioskach, miasteczkach i tak dalej. Mało tego, żeby w ogóle w Marienburgu móc uczyć, bo tam nie tylko są werniańskie szkoły, tam też funkcjonują oczywiście prywatni nauczyciele, tutorzy, prywatne szkoły i tak dalej, to taki nauczyciel musi zdać egzamin organizowany właśnie przez kult Wereny. W związku z czym to jest dość duży wpływ na funkcjonowanie tego miasta. Nawet jeśli to mają być prywatni nauczyciele, którzy dzieci bogatych kupców uczą, to jest wpływ. Łączą się z tym pieniądze, łączą się z tym wpływy. No i wiemy, że właśnie w takim Marienburgu prowadzi to do tego, że ten kult ma pieniądze na to, żeby nawet sponsorować nowe odkrycia i geograficzne, i jakieś tam wyprawy po starożytną wiedzę, po starożytne skarby, więc no jak wgryziesz się w ten lore wereniański, to okazuje się, że to niekoniecznie muszą być tacy nudni i
zawsze tacy tragicznie poważni i powściągliwi.
Dokładnie.
I tak, to prawda, też mi się wydaje. Mimo, że tak jest to mocno dość opisywane w lore, to też właśnie wydaje mi się, że powinniśmy to traktować na zasadzie takiej, że no śmiertelnicy są tylko śmiertelnikami i wiesz, w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach, przez jakiś tam pryzmat mogą uosabiać części ideału bóstw, ale zwłaszcza te bóstwa klasyczne, właśnie jak Wrena, te południowe bóstwa, no to na dobrą sprawę większość ludzi taka nie może być cały czas i myślę nawet, że nie powinna w tym kontekście, że wiesz, nie widzę większego problemu, żeby mieć, nie wiem, poszukiwacza przygód, który z jednej strony wydaje się być takim typowym niemalże łotrzykiem, co to wiesz, lubi pograć w karty i w kośćmi, uśmiechnąć się do dziewki karczemnej i gdzieś tam potem za pieniądze ciągać się po starych grobowcach, ale ostatecznie rzecz biorąc pod tym wszystkim, wiesz, jak znajdzie jakąś starą księgę, to zaniesie ją do biblioteki, a po nocach potrafi jednocześnie wciąż, wiesz, spisywać kroniki, żeby były dla potomnych, żeby to, czego się dowiedział, w jakiś tam sposób zostawić, tak? Więc myślę, że to nie każda wersja wyznawcy, czy nawet kapłana Wereny w tym konkretnym przykładzie, ale też pozostałych, musi, wiesz, zawsze w pełni oddawać bóstwo, no bo to się szybko robi nudne, co by nie mówić, i jakby traci się też, wydaje mi, dużo takiego poczucia realizmu w tym wszystkim, nie? Jak wszyscy werenianie są na jedno kopyto, wszyscy urykowcy tak samo. Wiadomo, że stereotypy też są fajne, przydatne również na sesjach, bo na przykład mistrzowi gry łatwiej coś zaimprowizować, jak od razu ma przed oczami właśnie taki, wiesz, przedstawiony stereotyp i to w krótkiej pigułce nam daje jakiś opis świata, ale myślę, że one są również bardzo pożyteczne po to, żeby się z nich często wyłamywać.
Nie dość, że nie tylko odniesie do biblioteki, to jeśli jeszcze będzie członkiem zakonu tajemnicy, czyli jednego z odłamów wereniańskiej wiary, to napisze jeszcze o tym artykuł naukowy, który prawdopodobnie opublikują mu w czasopiśmie Tajemnicze Księgi, które właśnie ten zakon wydaje w celu szerzenia raz oświaty kaganku, a dwa, żeby dzielić się wiedzą na temat tego, co udało się im odzyskać z zaginionej wiedzy, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe źródło dla przyszłych poszukiwaczy przygód, bo wernianie, jeżeli znajdą księgi, to biorą księgi, ale złoto zostawiają, a potem piszą o tym artykuły naukowe. Co tam zostało w tych miejscach, które opisali?
I kolejne 3000 złotych koron, których po prostu nie miałam serca podnosić i brać, bo musiałbym zostawić 3 tomy księgi o kucharskich dokonaniach niziołków z Nordlandu, czyli o tym, na ile sposobów można peklować śledzie.
Dokładnie tak, bo tutaj dochodzimy, myślę, że do kwestii tej związanej z zachowywaniem wiedzy, czyli tego zakonu Order of the Lore Keepers. W wersji loru drugoedycyjnej to był bardziej nurt w religii, w wersji czwartoedycyjnej no to już mamy wprost powiedziane, że jest to zakon, więc to zależy, jak chcecie tutaj to, do tego podchodzić. To no, ekstrema w ramach tego zakonu uważają, że każda wiedza jest warta przechowywania i należy ją przechowywać, więc nie widzą różnicy między tym, czy jest to naprawdę ważne dzieło, dajmy na to Galena a propos medycyny. Notabene to Werenianie przywieźli je do Aldorfu jako pierwsi, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. A tym, co jakiś ktoś napisał kredą w wychodku. Więc to jest wiedza, jedno i drugie należy przechowywać. To naprawdę prowadzi do ciekawych wniosków i można tych Werenian przedstawiać w naprawdę ciekawym świetle.
Tak, tym bardziej, że wiesz, ta kreda w wychodku to małe piwo w świecie, w którym księgi rzeczywiście potrafią, wiesz, niszczyć ludzkie życia, korumpować duszę, czy dokonywać de facto opętania, prawda?
Dokładnie, to jest osobny temat, jak często Werenianie trafiają na stos z tego powodu, że nie chcą dać spalić tej księgi, bo ona może przydać się do walki z chaosem.
No tak, i to jest właśnie fajne, powiedzmy, w kontekście potencjalnego konfliktu religijnego na linii, zwłaszcza Sigmar, który stara się być taki bardzo zaborczy i w jakiś sposób trzymać to imperialne społeczeństwo pod butem, prawda, i z twarzą skierowaną tylko w kierunku jednej prawdziwej światłości. Wszystko oczywiście rękoma łowców czarownic, a z kolei właśnie Werenianie, którzy no, chcą tę wiedzę przechowywać, i jednak chcą, żeby ona była dostępna i zakładam, że wiesz, w samym kościele i w poszczególnych zakonach może być problem i dyskusja na ten temat, co tak naprawdę należy zrobić, bo okej, wiedzę należy przechować, no ale co dalej? Wiemy, jakie ona niesie ze sobą zagrożenia, oni jednak nie są głupi. Mi się to troszeczkę kojarzy ze współczesnymi rozważaniami na takie tematy jak czy to sztuczna inteligencja i singularity, czy na przykład kwestia, wiesz, wysyłania przez nas jako cywilizację wiadomości w kosmos i wszystkie rzeczy związane z paradoksem Fermiego i z czarnym lasem, czyli co, jak obcy się dowiedzą o tym, że my istniejemy. My zdajemy sobie sprawę z tego, że sam fakt informacji, wiedzy i możliwości tego gromadzenia może wywołać pewne nieodwracalne zmiany, prawda?
I na gruncie Starego Świata to podobnie musi działać.
Dokładnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że większa część zła i zagrożeń tego świata przechodzą z wymiaru chaosu, który jest jednak odbiciem tego, co mamy w prawdziwym świecie, więc pomysły Sigmarytów, aby palić wszystkie zakazane księgi, nie są tylko i wyłącznie bezpodstawną ignorancją, tylko są ignorancją tam z dodatkami innych rzeczy, jak fanatyzm.
Tak. Ale wiesz, tutaj też mamy inny przykład, też na świetny konflikt, no bo tak, mamy powiedziane, że tą informacją, przepraszam, ja od razu przechodzę na ten żargon, z którym mi się to wszystko kojarzy. Mamy powiedziane, że w ramach właśnie kultu Wereny wiedzą należy się dzielić, prawda? Więc teraz jest pytanie, jaką wiedzą należy się dzielić? Czy tą wiedzę należy w jakiś sposób wybierać? I tak też robi większość świątyń bibliotek weryniańskich, to znaczy jest część dostępna dla wszystkich i jest duża część, no do której bez specjalnych uprawnień i bez specjalnych pleców nie ma możliwości wejść. No ale są elementy w ramach tego kultu, które uważają, że wiedza jest, to jest informacja, to jest informacja. Informacja powinna być wolna. I to mi się wprost kojarzy właśnie z cypherpunkiem i z ruchem takim hakerskim przełom lat 80., 90., że właśnie informacja powinna być wolna, ograniczanie dostępu do informacji jest złe z definicji, więc nie możesz mieć płatnych programów, nie możesz mieć płatnych usług itd., itd. I mamy przykłady w lorze na właśnie takich Werenian, którzy, okej, dobra, są sekrety i sekrety są po to, żeby ludzie o nich poczytali w gazecie.
Tak. Co notabene jest świetnym też pomysłem na sesję. A propos, no każda rzecz, każdy fragment loru, o którym rozmawialiśmy na przykład w takim imperium, czy to właśnie stronnictwa, czy konkretne wyznania i kulty, oczywiście elektorzy, generalnie władza szlachecka, władza imperialna, sam imperator, tam wiesz, jest tyle tajemnic i sekretów i kwestia, wiesz, właśnie wyrzucenia ich na światło dzienne. Tym bardziej, że przecież mamy też jeszcze, wiesz, profesje właśnie miejskie, które się ślicznie z tym wszystkim mogą komponować, tak a propos, wiesz, jak można złożyć drużynę, gdzie masz kapłana Wereny z jednej strony, z drugiej strony masz tego naszego pamfleciarza, który chyba tak się nazywa w czwartej edycji, który, prawda, chodzi i tam właśnie sprzedaje ulotki, nie ulotki, zaprasza do barów i nie takie rzeczy jeszcze może robić. Do tego można skołować jakiegoś żebraka. O dziwo w tym wszystkim mógłby się znaleźć jeszcze jakiś wielbiciel Ranalda, żeby było śmieszniej, mimo że technicznie przedstawiciele tych dwóch kultów nie powinni się mieć ku sobie, no ale właśnie widać, że tam na obrzeżach jest naprawdę duży potencjał do tego, żeby móc próbować ze sobą współpracować, bo kwestia wolności w dostępie do informacji, generalnie takiego, wiesz, nieskrępowanego dostępu do czegokolwiek, no to nie brzmi coś, co obrażałoby uszy Renaldian, prawda?
Tak, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z jakąś władzą, która jest niesprawiedliwa w oczach właśnie ludzi, to wtedy wydaje mi się, że można by spokojnie pokusić się o zmontowanie takiego sojuszu, no bo tak, jeżeli chcemy iść dalej, no to właśnie Verena to również sprawiedliwość, o której zacząłeś na samym początku, prawda? Ale może to być po prostu sprawiedliwość, a mogą być to elementy, które no, bez wahania można by porównać do naszych współczesnych social justice warriors, którzy, wiesz, uważają, że coś jest niesprawiedliwe i należy to coś, co im się nie podoba, znieść jak najszybciej. No ale konsekwencje takiego zniesienia to już nie jest ich problem.
To prawda, to zresztą...
Więc Iwerynianie naprawdę mogą być bardzo barwni.
Zresztą jak właśnie tak mówisz o sprawiedliwości, no to rzeczywiście Verena jest bardzo często przedstawiona jako właśnie bogini sprawiedliwości i też mądrości, jako ta taka, wiesz, klasyczna, idealna bogini, która jeszcze będąc matką dla Shaili czy Myrmidi, wiesz, a żoną Mora, to są te bóstwa, które są jakby jeszcze bardziej w tle, prawda? O Myrmidi, jak rozmawialiśmy, no to tam było powiedziane, że są te zapisane niby żywoty zaśmiertelnego życia. Natomiast Verena, jak o niej czytałam, to wydaje się być dużo bliższa jeszcze nawet tym pierwszoedycyjnym bogom prawości, którzy są na tyle idealni, że jakiekolwiek, wiesz, ich realistyczne przedstawienie nie do końca wchodzi w grę, no bo, wiesz, po prostu są od tej mądrości i sprawiedliwości, tych takich naprawdę wysokich idei, do których śmiertelnikom, wiesz, udaje się czasami dorosnąć w pewnych momentach życia, no ale ciężko, będąc zwykłą, żywą istotą, zawsze być przepełnionym, no, nie wiem, myśleniem o sprawiedliwości, mądrości, tego typu rzeczach, prawda? To jest takie bardzo, bardzo tam wysoko, bardzo takie idealistyczne. I to jest fajny aspekt, tak często jest opisywane w oficjalnych podręcznikach, właśnie do którego, wiesz, można próbować w jakiś sposób tam dożyć i to jest fajna podkładka pod wszelkiej maści, jakbyśmy chcieli robić, nie wiem, paladynów na gruncie Warhammera, właśnie jako rycerzy zakonnych, czy kapłanów, czy w jakiś ten sposób.
I, no, wiesz, akurat rycerze zakonni Wereny mają pecha.
To swoją drogą, ale wiesz, jako taki naprawdę wielki ideał z tym jasno bijącym światłem i tą kobietą w białych szatach z zasłoniętymi oczami, prawda, szalki, miecz i tak dalej, no ale z drugiej strony właśnie można to spróbować, wiesz, przekuwać na bardziej takie życiowe, realistyczne i codzienne rzeczywistości, wiesz, ludzi właśnie żyjących, powiedzmy, w Waldorfie czy Nun, gdzie mamy te zaułki, mamy te kompanie i cechy walczące o wpływy ze szlachtą, a wiesz, biedni ludzie między tym wszystkim stłamszeni. No i ta kwestia właśnie sprawiedliwości i prawa, kwestia tego dostępu do wiedzy, wiesz, no siłą rzeczy zaczyna się przeciwstawiać wielu rzeczom w tym obrazie społecznym, w tej rzeczywistości. Właśnie te takie niebywałe sojusze mogą się tworzyć, a właśnie inspirowanie się, wiesz, de facto takimi cyberpunkowymi niemalże rzeczami, tylko w troszeczkę innym ujęciu, zaskakująco dobrze do tego wszystkiego pasuje, tym bardziej, jeżeli spojrzymy też na Warhammera, tego, wiesz, starego w latach 80. jako elementu kontrkultury, prawda, klimatu punkowego, tego, jak to wszystko było rysowane, skąd pochodziły pierwsze grafiki, ilustracje i z czym jakby współgrały, no to też pasuje, prawda?
No, jak najbardziej. A dodałbym do tego, że to nadal nie jest cały obraz Werenian. Zwłaszcza, że w niektórych rejonach Starego Świata wyznawcy Wereny mogą być prześladowani i mamy przykłady na to, że takie rzeczy dzieją się na przykład w Bretonii, bo tam w ich tyriańsko-estalijskim światopoglądzie system społeczny Bretonii no, jest niesprawiedliwy, w związku z czym należałoby z nim walczyć. I wiesz, tutaj może się zdarzyć sytuacja, że masz podziemie weryniańskie, które coś próbuje zorganizować, więc wiesz, pokazać to z takiej strony, której byś się nie spodziewał, no bo spodziewałbyś się ich na sali sądowej w Aldorfie, a nie na tajnym spotkaniu, dajmy na to, w Kuron.
Dokładnie, tym bardziej, że Brytończycy mają przecież tych swoich słynnych Robin Hoodów, czyli tam zakapturzonych braci bodajże, którzy notabene temu samemu się oddają, prawda? Mhm. Dlatego ciekawe też jest to, że właśnie jeżeli chcemy mieć, wiesz, kogoś światłego w realiach Warhammera, no to Verena jest jednym z niewielu, że tak powiem, wyborów, to raz, a dwa, wiesz, wszystkie potencjalne inne wybory, jeżeli chodzi o bóstwa i takie, wiesz, sojusze, no to mamy całą rodzinę, czyli Mor, Shaila i tak najbardziej chyba Myrmidia, gdzie też wiemy, że te wszystkie kulty ze sobą, wiesz, współpracują, współdziałają i dopełniają się wzajemnie, prawda? I mamy rozłam właśnie te wszystkie kulty bogów klasycznych, które na dobrą sprawę nie potrzebują już tak bardzo takiego Ulryka czy Sigmara tym bardziej, a powiedzmy Tal czy Raya tak za bardzo im nie przeszkadzają, tak? Więc wiesz, widać tutaj fajne pole do napięć na mapie Imperium, jak chcemy wprowadzać
północ-południe, nie?
Tak, i wprowadzać właśnie inne napięcie niż tam Ulryk, Sigmar, co znamy na przykład z oficjalnych kampanii. A z drugiej strony, wiesz, pozwala to nam też rysować zupełnie inny obraz świata właśnie tam, gdzie Ulryk i Sigmar nie mają takiej władzy, gdzie Pani Jeziora również odpada, no bo siłą rzeczy, wiesz, to podejście do tego wszystkiego w krainach południa musi być jednak inne z racji tego, że cała ta, powiedzmy, władza kapłańska jest skupiona w takich, wiesz, względnie oświeconych kultach. Na dobrą sprawę nie mamy zbyt wielu oficjalnych dodatków opisujących te krainy, natomiast ja bym też skłaniał się ku temu, że troszeczkę te bardziej oświecone kulty, jak mówię, południowe, mogą troszeczkę też kręcić na siebie bicz na tej zasadzie, że te społeczeństwa mogą być troszeczkę bardziej zlaicyzowane i, wiesz, wiara może nie być aż tak ważna. I to może prowadzić do, wiesz, wielu problemów z wszelkiej masie, nazwijmy to herezją.
To znaczy, wiesz co, no to jest tak z herezją z jednej strony, ale dwa, tutaj się trochę nie zgodzę, to jest jednak bądź co bądź panteon, politeizm, tutaj ta wiara jest rzeczą po prostu publiczną. Ty nie musisz w to wierzyć w takim znaczeniu, jak my to dzisiaj postrzegamy. Ty musisz wypełniać odpowiednie rytuały, bo jest to od ciebie oczekiwane. To jest coś publicznego, coś, co buduje wspólnotę. Bardziej w ten sposób.
Tak, podtrzymywanie tradycji jest dużo bardziej ważne, no ale mi tu bardziej chodziło o to, że jak wiemy o tym, że wiesz, tam w Tilei te wszystkie kwestie związane z przeprowadzaniem sekcji zwłok i tak dalej są dużo bardziej dostępne. I pomyślałam, że skoro to jest bardziej dostępne, no to siłą rzeczy jakby, skoro te kulty południowe powinny być silniejsze, bo nie konkurują z tymi kultami północnymi w Tilei, bo no, Sigmarytów tam za wielu nie uświadczymy, podobnie Ulrykan, no to te cztery kulty powinny być dużo silniejsze, a z drugiej strony, no w jakiś sposób człowiek by myślał, że jednak muszą być słabsze z racji tego, że wiesz, no jednym z tych kultów jest Mor i Verena, tak, czyli Pan Umarłych i jego żona, więc to też nie brzmi jak coś, co by pozwalało na te kwestie z sekcjami zwłok i podobnymi. Z drugiej strony żona właśnie patronka mądrości i wiedzy, no to może być dobry powód do kłótni małżeńskich, tak bym powiedział w tym wszystkim.
Ale zapomniałeś o jednym, w kwestii właśnie wpływu chaosu na południu, powiedzmy, szeroko rozumianym, to według legend po tym, jak padły bramy i chaos wylał się na ziemię i Ulryk chciał zbierać bogów, żeby się temu przeciwstawili, to Verena poszła pierwsza, bo czasem trzeba chwycić za miecz, bo to jest słuszne i sprawiedliwe. Także ja to widzę doktrynę, odbicie doktryny wojny sprawiedliwej Pawła Włodkowica, więc wiesz, również polski akcent w Warhammerze, coś takiego.
No. Dokładnie, tym bardziej, że no, właśnie też nie możemy Werenę jednak traktować tylko jako tej pani nauczycielki, czy nawet pani sędziny, tylko wojna jest jak najbardziej w naturze Wereny i jej wyznawców. Ten miecz w dłoni tam jest nie bez powodu. Wojna może to dużo powiedziane, bo to Myrmidia, ale prawda, zemsta, walka.
No i wojna
prawda,
też.
Tak, właśnie w tym.
Wojna też. O rzeczy, za które warto walczyć. Ja tylko dodam, że Verena jest utożsamiana z Hoetem elfickim. To tutaj dużo powie, a to jest inny temat, tylko na marginesie to dodaję.
No tak, no zresztą też tak z ikonografii, no to przypisuje jej się sowę, a o sowie można wiele rzeczy powiedzieć, ale nie to, że jest bezbronnym zwierzęciem, prawda? jako jeden z tych bardziej znanych, prawda, ptaków drapieżnych. I notabene takich ptaków, które, wiesz, właśnie zawsze polują z perspektywy siły i tego, że wiedzą lepiej, tak, bo nie robią tego dlatego, że są silne same w sobie, tylko dlatego, że są świetnie przygotowane do tego, co robią. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak na dobrą sprawę nie mam pojęcia o ornitologii, więc jak coś, to proszę mnie poprawiać w komentarzach. Ale właśnie bardzo mi się podoba, jak szerokie spektrum tak naprawdę wereny możemy znaleźć, jak wiele, czy to sekt, czy poszczególnych postaci kapłanów, można w to mnóstwo wpleść, jak w mało którym chyba przedstawicielu panteonu jakiegokolwiek boskiego w Warhammerze, tak jak teraz nad tym myślę.
Tak, dla mnie to też było pewne zaskoczenie, że jak się w to wgryzłem, to się okazało, że jest gigantyczna różnica między tym, co mi się wydawało na temat tego, jak muszą wyglądać kapłani Wereny, jak muszą wyglądać jej tacy, powiedzmy, bardziej zagorzali wyznawcy, a tym, co tak naprawdę tam jest napisane, że to jest bardzo, ale to bardzo różnorodne i dużo, przynajmniej w tym, co ja tam znalazłem, dużo bardziej współczesne, niż mogłoby się tam wydawać.
No, a to w sumie mam nadzieję, że mi się przyda, bo wy na naszych sesjach będziecie niedługo przyjeżdżać do właśnie świątyni Wereny. Tam w Bretonii jest taka latarnia morska, nazywa się jakiegoś Cunnilingus vaginalis czy podobnie.
Turis Vigilans.
Przecież mówię. I mam nadzieję, że właśnie teraz, jak się przygotowaliśmy do tego odcinka, to uda mi się ciekawiej to opowiedzieć. Mam nadzieję też, że wam, jako naszym słuchaczom, udało się wyciągnąć z tego jakieś fajne informacje, a jeszcze, jak macie jakieś ciekawsze przemyślenia na ten temat...
A to poczekaj, to poczekaj sekundę, ja bym jeszcze dodał, bo rzecz taka, której jeszcze nie poruszyliśmy, że głównym świętem Wereny jest pierwszy dzień w roku, czyli roczne błogosławieństwo, pierwszy dzień po Hexensnacht, kiedy ludzie radośni wychodzą ze swoich domostw, ciesząc się, że przeżyli tą słynną noc warhammerową. No i w ramach tego radosnego święta zwykle składają ofiary tam w postaci ziół, czy pergaminów z modlitwami, czy tam poświęcają wino w Werenie i tego dnia starają się naprawić krzywdy, które komuś wyrządzili, albo rozwiązywać spory, które z kimś mają, które trwają od dłuższego czasu. Nie zawsze się to udaje, no ale takie próby mają być przynajmniej według tradycji podejmowane. Co ciekawe, nie w każdym mieście, nie w każdym miejscu w Starym Świecie musi to koniecznie wyglądać w taki sam sposób. Mamy informację na temat tego, że w samym Aldorfie najwyższy kapłan Wereny wsiada przed świątynią, biblioteką Wereny w Aldorfie na tłustą krowę wtedy, po czym jest oprowadzany po iluś tam dzielnicach miasta w kółko, wraca pod świątynię bibliotekę, po czym tamta krowa jest szlachtowana, a jej mięso jest rozdawane ubogim i potrzebującym w ramach tego święta. I co jeszcze z ciekawostek dotyczących Wereny? Dała Tirańczykom pismo oraz nauczyła Mirmidię liczyć czas, więc stąd na południu używa się kalendarza wereniańskiego, który wygląda zupełnie inaczej niż ten kalendarz w Imperium. No ale myślę, że to też jest trochę temat na inny odcinek.
Do którego zapewne kiedyś znowu wrócimy.
No mam nadzieję.
No, a tymczasem, jeżeli wam się podobało, to zachęcamy was do kliknięcia suba, lajka, dzwonka i wszystkich innych rzeczy, które robią mądrzy i światli wyznawcy Pani Mądrości.
Słuszne to i sprawiedliwe. Natomiast my zapraszamy was na naszego Discorda, na którym możemy sobie porozmawiać o Werenie i innych tematach związanych z Warhammerem.
Zabawne to i zbawienne. Ponadto zapraszamy zawsze was do poczytania, co się dzieje na naszym blogu, na którym znajdziecie opisy naszych dawnych sesji, różne skrótowe zasady i inne ciekawe rzeczy, które tam od czasu do czasu, jak mamy chwilę, to staramy się coś napisać i wrzucić.
My dziękujemy naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka.
Dokładnie, którzy w swej mądrości znaleźli godną sprawę do tego, żeby ją wesprzeć.
Jeśli chcecie do nich dołączyć, link znajdziecie w opisie.
Tak. I chwała Werenie i chwała Imperium.
Dokładnie tak. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.
Muszę przyznać, że myślałem, że będę dużo częściej powtarzał w tym odcinku Prawo i Sprawiedliwość. Jestem dość mocno zawiedziony swoją postawą.
A ja się bardzo cieszę, że nie udało mi się przekręcić i powiedzieć Wenera.
Tak, chyba. Wenera to rzeczywiście. Chyba. Chyba. Dowiem się później. Jak coś, to się wytnie. Jeżeli na miniaturce widać słowa P i S, a w zasadzie litery oraz rejklandzkiego gryfona wpisanego w takie logo, to znaczy, że wszystko się udało. Jeżeli nie, to znaczy, że no cóż, świat jest pełen niebezpiecznych przygód i czasami po prostu dostaje się mniej ekspa niż człowiek życzył.
Ponury świat jest pełen niebezpiecznych przygód. Tak, ponury, ponury. I niesprawiedliwy.
O, jakże bardzo niesprawiedliwy. Jak bardzo potrzebujemy więcej Veneran.